Chciałbym tą ostatnią konferencję powiedzieć, no bardzo ważny temat. No niestety nie mogę tej konferencji rozwinąć tak, jakbym chciał. Trochę skrócę, bo czas niestety pędzi. Chciałbym powiedzieć o rzeczy fundamentalnej w chrześcijaństwie, a mianowicie paschalność. Może najpierw wytłumaczmy sobie termin. Pascha, Pesach hebrajskie znaczy przejście z śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do łaski. Znacie historię zbawienia. Bóg przeprowadził Izraela właśnie przez Morze Czerwone. Potem sam najważniejsze przejście to jest śmierci do życia Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie. I to doświadczenie Paschy, tego przechodzenia, będziemy doświadczać w swoim życiu. Ono jest nieuniknione. Wielu ludzi chciałoby się cieszyć, śpiewać, Alleluja, Jezus żyje, chwalimy Cię, omijając krzyż, omijając Golgotę. Cierpienie to jest niemożliwe. W każdym z nas musi się na nowo odbić życie Jezusa Chrystusa i każdy z nas chce czy nie chce doświadczyć cierpienia, umierania. Zresztą rodzimy się ze swej istoty natury po to, żeby umrzeć. To, co jest najpewniejsze w naszym życiu, to śmierć. Nikt nie ominie śmierci. To jest pewnik. Ale śmierć jest przejściem. Nie jest kresem, ale jest przejściem. Przejściem do pełni życia. Tak jak rozumiemy to doświadczenie z biologii, dziecko, które rodzi się w łonie matki, no i gdyby chciało wiecznie tam przebywać, już w 9 miesiąc, a dziecko super, ja nie chcę, to jest tak fajnie, miło, cieplutko, wody sobie pływam, o nic nie troszczy, nie? Ale musi się narodzić, inaczej umrze. No i wiadomo, każde dziecko rodzi się z krzykiem, z płaczem, jest ból, przechodzenie, ale to jest chwilowe. I tak w naszym życiu jest nieuniknione cierpienie, jest nieuniknione obumieranie, ale musimy wiedzieć, że to jest tylko przejście, bo demon ciągle straszy nas krzyżem, cierpieniem, śmiercią. I Jezus Chrystus tym jedynym, który wszedł w śmierć i pokazał, że jest życie. W śmierci jest życie, że jest przejście do czegoś piękniejszego, dlatego istotą chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna nasza wiara. I w centrum jest krzyż, ale my musimy patrzeć na krzyż, nie tylko widzieć tą powierzchnię, tylko ból, cierpienie, krzyżowanie, agonia, ale patrzeć w głębie, to co jest istotą krzyża. Krzyż jest krzyżem paschalnym, krzyżem chwalebnym i krzyż prowadzi do zmartwychwstania. I dlatego, kiedy, drogi bracia i siostro, będziesz doświadczał krzyżowe sytuacje, będzie jakieś obumieranie, choroba, cierpienie, strata, udręka, nie wiem, jakikolwiek wymiar cierpienia, to żebyś nie zatrzymywał się na samym cierpieniu, ale wiedział, że skoro Bóg to dopuszcza, to po to, żeby przeprowadzić mnie, te pazach, te przejście do czegoś piękniejszego, czegoś większego. Ale to musi się dokonać właśnie w tym bólu, bo to jest konsekwencja grzechu pierworodnego. Bóg nie chciał cierpienia, ale to cierpienie niestety weszło w nasze życie. Bóg też nie chciał śmierci. Ono weszło, ale Jezus Chrystus przez swoją mękę, przez swoją śmierć nadał głębszy wymiar i czeka nas wieczna radość. Ale jest nieuniknione w naszym życiu właśnie doświadczenie krzyża, paschy i śmierci, ale chodzi o to, żeby przetrwać ten moment. Jak Maryja, wytrwać, chociaż widzi się śmierć, to wiedzieć, że trzeba, że będzie zmartwychwstanie. To jest ten moment trudny doświadczenia, kiedy każdy z nas będzie przeżywał te 3 dni od złożenia w grobie aż do zmartwychwstania. Żeby tutaj nie zwątpić, nie popaść w rozpacz. Tak wielu ludzi właśnie, kiedy doświadcza ich choroba czy coś, mówi, ja przestaję wierzyć w Boga. Dlaczego Bóg to dopuścił? Dlaczego mnie to spotkało? Nie, Bóg nie jest miłością. Wypisuje się z Kościoła. Wielu ludzi traci wiarę. To a tak naprawdę to... No, naprawdę to oni nigdy nie wierzyli, bo człowiek, który naprawdę wierzy, to nic go nie jest w stanie złamać. A zatem rozważmy najpierw, czym w ogóle jest paschalność, a idąc głębiej, czym jest ona w samym źródle, to znaczy na czym polega paradoks, czyli pozorna sprzeczność zawarty w misterium Chrystusowej Paschy. Oto Jezus Chrystus dobrowolnie przyjął na siebie wszystko to, co jest przerażające i ciemne, co jest miażdżące i hańbiące, co jest klęską i brakiem i w tym zwyciężył. Nie unicestwił bólu, lecz uczynił go drogą do szczęścia. Nie odrzucił cierpienia, lecz objawił w nim swoją potęgę. Nie uchylił się przed śmiercią, lecz ją przyjął, a swoim zmartwychwstaniem pokazał, że miłość jest od niej silniejsza. dzięki Jezusowi Chrystusowi krzyż, który najpierw jawi się jako cierpienie, upokorzenie i śmierć, owocuje nowym, niezniszczalnym życiem i wieczną radością. I chodzi o to, kochani, żeby nie zatrzymać się tylko na samym cierpieniu, bólu, ale wiedzieć, że to jest stan przejściowy, który doprowadzi nas do pełni życia, do radości. Może przykład, bo przykład zawsze najlepiej ilustruje. Zobaczmy, czy byłaby mądra kobieta, matka, która by tylko się skupiła na cierpieniu, na bólu rodzenia. Ja nigdy nie będę wiedział, co to jest ból rodzenia, ale większość z was wie. Gdyby matka powiedziała, nie urodzę dziecka, bo nie chcę cierpieć, nie? Nie będę cierpieć. To bez sensu, bez sensu. I matka, która przeżyła poród, wie, że jest ból, jest ogromne cierpienie, ale potem, kiedy rodzi się życie, no to człowiek już się tylko cieszy. I tak samo w naszym życiu. Żeby nie skupić się tylko na samym bólu, ale właśnie. I na tym polega ten misterium paschalne, właśnie to przejście, że to jest takie kenoza, uniżenie, a potem wywyższenie. To tworzy literę V, właśnie, wiktoria, zwycięstwo, że Chrystus schodził, cierpiał, umarł, ale potem został zmartwychwstał i został wywyższony, siedzi po prawicy Boga i cieszy się życiem wiecznym. W Chrystusowym przejściu ze śmierci do życia odkrywamy, że cierpienie i radość to dwie fazy jednego misterium. Nie są to dwa stany istniejące obok siebie w ogóle, zupełnie rozłączone, ale właśnie dzięki Chrystusowi Paschalnemu zachodzi pomiędzy nimi ścisły związek wewnętrzny. Mówi o tym sam Pan Jezus, gdy zwraca się do uczniów w słowach. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiersz 20. Bardzo ważne słowa. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. A zatem, jak słyszymy z ust Pana, radość nie nastaje po smutku, jakby była od niego zupełnie niezależna, ale to właśnie ten aktualnie przeżywany smutek zamienia się w radość. A to znaczy, że już w smutku zawarty jest potencjał radości. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Można nawet powiedzieć, że miarą radości jest miara bólu, a to znaczy, że im większy jest ból, tym większą i pełniejszą zrodzi on radość. Jeśli jednak odrzuci się cierpienie, wraz z nim odrzuci się również ów zalążek radości paschalnej, a w związku z tym nie będzie można jej doświadczyć. Jaki stąd wniosek? Jeśli człowiek za wszelką cenę ucieka od krzyża, ucieka od cierpienia, ucieka od bólu, to ucieka też od pełni radości i szczęścia. Rozumiecie? Dlatego ten świat, który ucieka właśnie od tego, co jest krzyżem, coś, no to żyje tylko na powierzchni, na miastkach. Żeby było fajnie, żeby było radośnie, żeby było to, ale wewnątrz cierpi. Dlatego chrześcijanin nie ucieka przed krzyżem, nie ucieka przed cierpieniem, bo wie, że on przyniesie radość. I dlatego jeśli uciekasz od krzyża, nie doświadczysz pełni radości, bo smutek wasz przemieni się w radość. A więc w smutku już jest zawarta radość. Jeśli uciekasz od smutku, od krzyża, od tego wszystkiego, co cię krzyżuje, też nie doświadczysz radości pełni. To jest bardzo ważne, kochani. Czy znacie jakiegoś świętego, który nie cierpiał? Bo ja nie znam. Wszyscy święci cierpieli. Ale trzeba patrzeć na koniec, na finał. Dlatego chrześcijanin, który patrzy na krzyż, widzi w nim krzyż chwalebny. Kiedy patrzy na krzyż, widzi już, że ten krzyż prowadzi do zmartwychwstania. Chrześcijaństwo to nie jest cierpiętnictwo. Dlatego nie dajmy się zwieść. To paradoksalne prawo przejścia z jednego stanu w drugi, ze śmierci do życia, z mroku do światła, ze zniewolenia do wolności, ze smutku do radości, nie mieści się w ludzkiej logice i dla wielu jest nie do przyjęcia. Człowiek bowiem nie lubi sprzeczności, nawet jeśli jest pozorna. Nie lubi czegoś, co postrzega jako antywartość, co burzy jego przyzwyczajenia, stałe schematy myślenia i naturalny porządek dający poczucie stabilizacji. Zatem, aby pojąć i przyjąć Boże paradoksy, potrzebna jest wiara. Zapatrzenie się w Pana Jezusa, bo tylko w Nim, w Jego losie i nauce te pozorne sprzeczności i antywartości odnajdują swój głęboki sens. Wiara więc oznacza pójście pod prąd wobec myślenia tego świata, bo Chrystusowe Królestwo, w które wierzymy, nie jest stąd. Widzimy, że świat żyje tylko na powierzchni, propaguje tylko wesołkowatość, tylko pozorne radości, które nie dają pełni szczęścia. I potem wchodzi w ogromne cierpienie. Ludzie dlatego uciekają. Uciekają właśnie w alkohol, w seks, w narkotyki, w cielesność, zmysłowość. I potem ogromny dramat. Dlaczego w to uciekają? Bo nie akceptują rzeczywistości, która ich czasem krzyżuje. Dlatego alienują się i uciekają właśnie w pozorne radości, które potem stają się krzyżem nie do uniesienia, bo Bóg tego krzyża nie chciał. Wchodzą w nałogi. Chrześcijanin to jest człowiek, który nie przeklina swego istnienia, bo wie, że wszystko, co dopuszcza Bóg, jest dla niego najlepsze, bo Bóg jest dobry. Trzeba nam więc wciąż pokornie na kolanach poznawać paschalne prawo tego Królestwa, mając wciąż przed oczyma Paschę Chrystusa jako źródło i fundament każdego paschalnego przełomu. Z Jezusem każdy smutek staje się smutkiem paschalnym, czyli owocującym radością Bożą, a tylko ta radość jest zdolna prawdziwie uszczęśliwić ludzkie serce i trwać zawsze, niezależnie od zmiennych okoliczności życia. Każda inna radość, radość, która chce pominąć Jezusa Chrystusa Paschalnego, czy wręcz przeciwstawić się Jemu, może dać człowiekowi tylko jakiś chwilowy entuzjazm, ale nie pozostanie w nim na zawsze, prędzej czy później zgaśnie, niczym fajerwerki. I to nam świat proponuje, takie fajerwerki, fajnie, błyska się, ale to jest tylko chwila, moment i co? Fajna imprezka, ale potem kac, ból głowy, wyrzuty sumienia i wracamy do punktu zerowego. I znowu trzeba zalać, bo życie jest tak brutalne. Nie? Zobaczcie, jak młodzież ucieka w te galerie, nie? Świat wirtualny. Jak człowiek wchodzi do galerii, to fajnie, muzyczka, reklamy, zapachy, taki świat, jaki piękny, nie? Wychodzisz ze sklepu, szaro, smutno, zimno. A to jest rzeczywistość zbawcza. I wielu ludzi, którzy nie akceptuje tej rzeczywistości, w której jest Bóg, ucieka w świat wirtualny. Wałęsa się po galeriach, siedzi w komputerze, surfuje ciągle po internecie, no bo ta rzeczywistość jest taka smutna i taka beznadziejna. A to jest kłamstwo, bo w tej rzeczywistości właśnie jest Bóg, w takiej, jaka ona jest. I w tej rzeczywistości zbawia cię. Dlatego, ukochani, przyglądnijmy się również naszemu życiu, bo przecież i nas nie omijają wydarzenia, które stają się źródłem cierpienia, rozczarowań i lęk. Jakie przeżywamy? Czy w zjednoczeniu z Chrystusem, który każdy smutek przemienia w radość? Czy i o nas można powiedzieć, że jesteśmy ludźmi paschalnymi, ludźmi wiary? Najpierw jeszcze raz uświadomię sobie tę prawdę, do której nieustannie od różnych stron w naszych rozważaniach powracamy. Mianowicie, że rzeczywistość należy do Chrystusa i tylko w odniesieniu do Jego osoby, Jego paschalnego dzieła można ją we właściwy sposób odczytać. Twoje życie nie jest losem zbiegu okoliczności. Bóg przewidział twoją historię życia i ty jesteś w historii zbawienia. Tylko żeby to zrozumieć, trzeba patrzeć oczyma wiary. Żadne nasze doświadczenia, nawet najbardziej osobiste, nikomu nieznane, nie są wyizolowane z wielkiej historii zbawienia. Dlatego podobnie jak całe ludzkie dzieje, swój sens odnajdują w Jezusie Chrystusie Paschalnym. On jest ostateczną odpowiedzią na bolesne pytania. Po co krzyż? Dlaczego muszę cierpieć? Dlaczego spotkało mnie to bolesne doświadczenie? On mówi do nas, sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Kto nie bierze swego życia, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ile razy się zarzuca Bogu? Chrześcijanie, mówicie, że Bóg jest miłością. To dlaczego tyle wojen, tyle cierpienia? To dlaczego małe dzieci umierają na białaczkę? Co one są winne? Dlaczego jest molestowanie? Dlaczego są gwałty? No, chrześcijanie, mówicie, że Bóg jest miłością. To dlaczego to dopuszcza? Dlaczego się rodzą dzieci z zespołem Downa? A o święcim, Birkenau. Gdzie był Bóg? To ciekawe. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś miał pretensje za Oświęcim. Miał pretensje do szatana, tylko do Boga. A przecież to jest jego dzieło. Oświęcim to jest zmaterializowany grzech. Tak wygląda grzech. To było piekło na ziemi. A ciągle się wini Pana Boga. Zobaczcie, jaki szatan jest przewrotny, nie? I my musimy znać odpowiedź, że to jest dzieło szatana i dzieło ludzkiej wolnej woli, a nie, że Pan Bóg tego chciał. Czasem się widzi na nagrobkach taki dziwne napisy. Na przykład dziecko bawiło się, wybiegło na drogę i zostało przejechane samochodem. Albo jechał pijany kierowca i napisane na grobku: Bóg tak chciał. Bóg chciał pijanego kierowcę? Bóg chciał, żeby kierowca jechał za szybko? To Bóg chciał? Bóg tak chciał? Najlepiej wszystko zwalić na Pana Boga, nie? Bóg tak chciał. Bóg chciał. Bóg chce wojny, nie? Bóg chce gwałtów? Bóg chce terrorystów? No Bóg czy szatan? I jego słudzy. Doświadczenie krzyża na drodze chrześcijańskiego życia jest więc przede wszystkim pieczęcią autentyzmu wiary. Jeśli jesteś chrześcijaninem, twoje życie będzie ukrzyżowane. Ale ty wiesz, że ten krzyż jest krzyżem chwalebnym, nie jest przekleństwem, ale on prowadzi do zmartwychwstania, do przemiany. Bo jeśli chcesz, żeby zrodził się w tobie nowy człowiek, nowa natura, chcesz być dzieckiem Bożym, to najpierw musi się dokonać w tobie co? Obumarcie. Najpierw musi obumrzeć stary człowiek. I to słyszymy w Piśmie Świętym, że kto chce zachować swoje życie doczesne, cielesne, zmysłowe, no to straci je. A kto straci swoje życie właśnie to, po to, żeby zyskać wieczne, to ten je zyska. Jeśli ziarno pszeniczne wpatrzy w ziemię i nie obumrze, nie wyda owocu. I teraz musi być zgoda na to obumarcie. I musi w nas coś obumierać, po to, żeby coś się narodziło nowe. Zobaczcie, żeby matka urodziła dziecko, musi umierać dla siebie, musi się wyrzekać. Potem wychowywać to dziecko, ono umiera dla swoich przyjemności, dla swojego egoizmu, bo całe życie daje temu dziecku, nie? I to jest normalne. I teraz jeśli chcesz prowadzić życie duchowe, musi świadomie co? Krzyżować życie zmysłowe, cielesne. No i to się dokonuje w bólu, bo ten stary człowiek krzyczy, nie? Te zmysły krzyczą, te pożądliwości chcą dalej czerpać przyjemność. Ty je krzyżujesz, uśmiercasz. No i to się wszystko dokonuje w krzyżu. I dlatego to jest nieuniknione. O tyle jesteś chrześcijaninem, o ile jesteś znakiem sprzeciwu wobec ducha tego świata. Słowo Boże mówi jasno, jeśli ktoś chce żyć zbożnie w Jezusie Chrystusie, będzie prześladowany. Będzie prześladowany. Za inność. Za to, że idziesz pod prąd. O znaczeniu prób wiary piszą apostołowie, którzy jako świadkowie zmartwychwstałego już dobrze znają wielką wartość krzyża. Na przykład w pierwszym liście świętego Piotra apostoła czytamy: radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A u świętego Jakuba czytamy: za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. A więc jeśli chcesz być człowiekiem wiary, być chrześcijaninem, będzie ogień, będzie tygiel, będzie wypalanie, bo musi w nas obumrzeć stara natura. I to jest nieuniknione. I to się dokonuje w bólu, cierpieniu, bo to są konsekwencje grzechu. Ale jeśli będziemy patrzeć ciągle na Chrystusa Zmartwychwstałego, my to przejdziemy spokojnie. Na pożytek, a nawet konieczność prób wskazywał też Abba Antoni, sławny ojciec pustelników, który mawiał wręcz: warto zapamiętać sobie tą maksymę. Ona jest bardzo pouczająca. On powiedział tak: zabierz pokusy, a nikt się nie zbawi. Proste? Chcesz się zbawić? No to musisz być kuszony. Zabierz pokusy, a nikt się nie zbawi. Święty Augustyn zaś pisał: życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się poprzez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy stanie się w obliczu pokus i nieprzyjaciela. Cóż jest wart żołnierz bez walki, bez wojny, nie? Co to za żołnierz, który siedzi ciągle w koszarach? No przepraszam. A przecież życie ludzkie jest bojowaniem, jest walką. I będziemy codziennie się zmagać z sobą, ze swoimi 7 grzechami głównymi, ze swoimi potrójnymi pożądliwościami i z szatanem, który jak lew krąży, szukając kogo pożreć. Życie nasze jest walką. I dzień w dzień jest bojowanie. Jak mówi święty Jan od Krzyża, mamy trzech wrogów. Świat, szatan i ciało. My sami dla siebie jesteśmy wrogami. No i trzeba się zmagać. Ale Chrystus nie pozostawił nas tak sobie samym, tylko daje nam właśnie Eucharystię, daje nam sakrament pokuty, pojednania, nauczył nas modlitwy. Są sakramenty, sakramentalia. Jest Słowo Boże, które daje ci światło, oświeca ci twoje życie, tłumaczy i zmienia twoje myślenie. Wszystko mamy podane jak na tacy. Tylko teraz korzystaj i zwyciężysz. Ale nie unikniesz walki. Dopiero w ogniu próby dobrze widać, czy człowiek wierzy Bogu naprawdę, a jeśli wierzy, to czy zawierza mu wszystko. I to do końca, w każdym szczególe. Wtedy dopiero sprawdza się, jak w tyglu to złoto, które jest w człowieku, jego miłość, wierność względem Boga. Pan Bóg nigdy nie pozostawia nas samych, choć wydaje się, że właśnie w najboleśniejszych chwilach naszego życia bezlitośnie nas opuszcza. Ale tylko nam się to wydaje. Tymczasem On jako najlepszy Ojciec wciąż czuwa nad nami. Lecz jednocześnie wie, że to przepalenie serca w ogniu doświadczeń jest konieczne. Jest konieczne. Bo my jesteśmy jak ruda, nie? Która ma w sobie to żelazo, ale to jest wymieszane. I teraz to trzeba wypalić, żeby oddzielić. I musi być ogień, żeby nas odpadła ta rdza, to wszystko, co jest właśnie konsekwencją grzechu. Po to, żeby zostało czyste złoto. Nie ma innej drogi. Sam Jezus został wypalony w ogniu cierpienia i stał się chlebem. Został wrzucony w piec. I teraz dzięki temu, że został wypalony, karmi nas. Eucharystia. Bo chleb jak się wypieka? W lodówce? Nie. W mikrofalówce. Ogniu doświadczeń, ono jest konieczne, bo tak przejawia się paschalne prawo życia, prawo miłości, prawo rozwoju szczęścia. A prawo to zakłada pewną etapowość, która oznacza konieczność mozołu i trudu, a nawet bólu na drodze do osiągnięcia zamierzonego celu. Ale to jest tylko pewien etap konieczny, który prowadzi do chwały, do wyniesienia. Kenosis kai theosis, uniżenie i wywyższenie. Jezus całe życie schodził, a potem Bóg Ojciec go wywyższył. Dlatego już kończąc, nie ma innej drogi do tej pełni szczęścia, jak tylko ta, którą jest Jezus Chrystus. Dlatego Jego Pascha musi stać się naszą Paschą. A to znaczy, że nie możemy chcieć za wszelką cenę uniknąć tego etapu, którym jest męka i umieranie. Nie możemy z życia odpiłować krzyża, tak jakby Chrystus go nie dźwigał i nie poniósł na nim śmierci. Przecież On z martwych powstał. Jeśli chcesz mieć udział w Jego zmartwychwstaniu, to jak ty będziesz za wszelką cenę unikać śmierci, no to jak ty powstałeś? Z martwych powstał, a więc najpierw jest śmierć, a potem zmartwychwstanie. Jak ty tylko chcesz zmartwychwstania, no to... Przepraszam. Nie ma tylko Alleluja, Jezus żyje. Jest najpierw krzyż, który prowadzi do pełni Alleluja. Przecież, jak powiedziałem, On z martwych powstał, a więc najpierw umarł, czyli wszystko jakby przegrał. Dopiero po tej hańbie, jakby się wydawało totalnej klęsce, w 3 dni od krzyżowej śmierci objawił swoje ostateczne zwycięstwo. Dlatego, kochani, innej Ewangelii nie ma. Nie ma innej Ewangelii. Tylko ta. Jezus Chrystus paschalny. Dlatego święty Paweł będzie mówił, że dopełnia braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, oraz że nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. A to oznacza, że nie tylko rozważamy mękę Pana i wzruszamy się nią, ale że zarazem przyjmujemy ją w siebie, w nasze życie, w nasze ciało i w głębiny ducha. Od chwili chrztu świętego, przez które zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, możemy za świętym Pawłem wołać. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Dlatego jeśli tylko zwracamy się do Chrystusa i otwieramy na Jego łaskę, otrzymujemy moc wystarczającą do tego, by nawet w straszliwym doświadczeniu, po ludzku nieraz nie do zniesienia, w osamotnieniu, niezrozumieniu, bólu i braku jakiejkolwiek perspektywy, na Słowo Boże zrobić jeden krok, krok w nieznane. To jest wyraz niewzruszonej wiary w tę prawdę, że u Boga wszystko jest możliwe i ostatecznie wszystko będzie ocalone. A jeśli coś umrze, to Bóg to wskrzesi. A jeśli zostanie unicestwione, to Bóg stworzy to na nowo. A jeśli w mroku nie będzie widać wyjścia, to Pan je wskaże, choćby w ostatniej chwili, bo On niczego nie odbiera, a daje wszystko. I wszystko możliwe jest dla Niego, kto wierzy. Człowiek, który zawierza Bogu bez zastrzeżeń, staje się świadkiem Jego cudów. I gdyby nawet życie stracił, nie zawiedzie się, lecz przekona, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, jak poucza Pan Jezus. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Tak jak mówił Hiob, choćbyś mnie, Panie, zabił, ufać Ci będę. To jest ufać Ci będę. Warto więc Bogu zaufać, nawet gdyby przyszło stracić wszystko. Gdy tak wierzymy, jesteśmy prawdziwymi potomkami Abrahama, ludźmi wiary i zawierzenia. Amen, amen, amen.